Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze, Andrzej Urbański. Trochę już zima odpuszcza, ale post nie odpuszcza. Zaczniemy dzisiejsze spotkanie od sytuacji na świecie, także w Watykanie. Papież Leon XIV zaapelował o natychmiastowy dialog pokojowy. Po modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra, Ojciec Święty zwrócił się z głośnym apelem o zakończenie wojny przeciwko Ukrainie w 4 lata od jej wybuchu na pełną skalę. Moje serce wciąż zwraca się ku dramatycznej sytuacji, która jest widoczna dla wszystkich. Ile ofiar, ile złamanych istnień i rozbitych rodzin, ile zniszczeń, ile niewypowiedzianego cierpienia, wołał z bólem papież Leon XIV.
Cari fratelli e sorelle,
drodzy bracia i siostry, minęły już 4 lata od rozpoczęcia wojny przeciwko Ukrainie. Moje serce wciąż zwraca się ku tej dramatycznej sytuacji, która dzieje się na oczach całego świata. Ileż ofiar, ile istnień i rodzin rozbitych, ileż zniszczeń, ile niewyobrażalnego cierpienia. Naprawdę każda wojna jest raną zadaną całej rodzinie ludzkiej. Pozostawia po sobie śmierć, spustoszenie i ślad bólu, który naznacza pokolenia. Pokój nie może być odkładany na później. Jest to paląca potrzeba, która musi znaleźć miejsce w sercach i przełożyć się na odpowiedzialne decyzje. Dlatego ponawiam z mocą mój apel. Niech umilknie broń, niech ustaną bombardowania, niech bezzwłocznie zostanie zawarte zawieszenie broni i niech umocni się dialog, aby otworzyć drogę do pokoju. Wzywam wszystkich do zjednoczenia się w modlitwie za umęczony naród ukraiński i wszystkich, którzy cierpią z powodu tej wojny i wszelkich konfliktów na świecie, aby nad naszymi dniami mógł zajaśnić tak bardzo wyczekiwany dar pokoju.
Brutalne oblicze kryzysu widać w oczach tych, którzy pozostali w Ukrainie i są w najtrudniejszej sytuacji. Seniorów, dzieci, osób z niepełnosprawnościami. Dramat dotyka także uchodźców, zaczynających na obczyźnie życie od zera, z pustymi rękoma. Po obu stronach granicy cierpienia stoi Caritas, która wspiera najsłabsze grupy społeczne. Wiele rodzin w Ukrainie zostało, utknęli w wojennej rzeczywistości. Dlatego Caritas Polska kontynuuje i rozwija program Rodzina Rodzinie, wspierając finansowo osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. W ubiegłą niedzielę w atakach Rosji na Ukrainę uszkodzony został m.in. klasztor sióstr karmelitanek w pobliżu Kijowa i kopuła cerkwi w okolicach miasta Boryspol w obwodzie kijowskim, poinformował rzymskokatolicki biskup kijowsko-żytomierski Witalii Krywycki. Dobry Bóg zachował życie i zdrowie naszych sióstr. One, jak same mówią, nawet się nie przestraszyły i nadal wykonują swoją niezwykle ważną misję. Modlą się za Kościół, za naszą ojczyznę, za jej obrońców oraz o nadejście sprawiedliwego pokoju, dodał hierarcha. A my teraz w nawiązaniu do sytuacji w Ukrainie i w Gdańsku przypomnimy, że we wtorek w konkatedrze grecko-katolickiej świętego Bartłomieja i opieki Najświętszej Bogu Rodzicy modlono się w intencji zwycięstwa i sprawiedliwego pokoju w Ukrainie. W liturgii uczestniczyli ci, którzy znaleźli schronienie w Gdańsku. Warto zauważyć, że po ataku Rosji na Ukrainę obserwuje się spadek poparcia dla patriarchatu moskiewskiego na rzecz Kościoła prawosławnego Ukrainy oraz wzrost znaczenia tożsamości grecko-katolickiej. Na ten temat i o wierze z Wiktorią Sulimą, Ukrainką, urodzoną w Dnieprze, a obecnie od kilku lat mieszkającą w Polsce, rozmawia Anna Rembas.
Jak przyjechałaś do Polski, byłaś osobą religijną, wierzącą?
Jestem osobą prawosławną.
Chodzisz do cerkwi?
Nie.
Jak swoją wiarę możesz praktykować?
Powiedziałaby tak, że Boga mam w sercu. U nas w Ukrainie, z miasta, którego pochodzę, z centralnej Ukrainy, bo też dużo jest teraz ludzi z różnych miast. Ktoś jest z zachodniej Ukrainy, ktoś z wschodniej Ukrainy, ktoś z centrum, tak jak ja. I bardzo ciekawy był temat, jakoś my gadali za wiarę. Pracuje u nas też Ala, taka Ukrainka, Karytasie jako kucharz i tak my się z niej gadali, ona jest z zachodniej Ukrainy i ona zaczęła opowiadać tradycje, jak oni chodzą do kościoła co niedzielę, jakie oni mają tradycje na święta, jak oni obchodzą to wszystko, jak oni wierzą w to wszystko. Bardzo było mi ciekawe, bo u nas było do 2014 roku wszystko było rosyjskomowne. Radio, telewizja, książki, ja uczyła się rosyjskiego i tak nas mówili, że jak gadasz się po ukraińsku, to jakby z wioski jest też. To było bardzo polityczne, ja tak teraz myślę.
To samo też dotyczyło chodzenia do kościoła? Że na przykład ktoś, kto chodzi, to jest reprezentant starszego pokolenia, albo ewentualnie ktoś, kto nie jest nowoczesny. To też tak ustawiano u was?
To tak było, no powiem, nawet ochoty takiej nie było chodzić do cerkwi, bo cerkwa to też była moskowska, tak się nazywała się, moskowska cerkwa. Jak się wchodzisz, przykładowo ja kiedyś chciała przyjść od siebie do cerkwi i przychodziła tam i od razu cię spotka jakaś tam babka, która tam chodzi na co dzień, nie wiem, w tym kościołu, no tak powiem może brzydko, ale no to...
Stałaby walczyni.
Stałaby walczyni, tak. Jaka od razu zaczyna się cię uczyć, jak ty masz być w kościole, że ma być chusteczka, że nie możesz być w spodniach.
Na wejście od razu,
na wejściu,
tak?
Od razu. Czyli jakby od razu już by się mi nie chciało się jak młodej, nie, dziewczynie tam wchodzić, czyli od razu takie było odrzucanie od cerkwy. W szkole to też było jakby niemodno chodzić do cerkwi. Nikt tego nie propagandował, że to trzeba, że trzeba, żeby była wiara. Swojej wiary, można tak powiedzieć, dostała od swojej babci. Bo moja babcia jako starsza pani wierzy w Boga, uczyła mnie całe życie, że jest Bóg, że trzeba żyć z dobrem w sercu, robić dobro dla ludzi. Staraliśmy na Wielkanoc, też farbowali jajka, Paska, czyli jakby te tradycje i tą wiarę dostała więcej od swojej babci, aniż od kościoła albo cerkwy. Było się dla mnie dziwne, że Polacy tak w niedzielę chodzą do kościoła rodzinami i jakoś mi to było bardzo ciekawie obserwować to. Chodziła też w kościoły w Niemczech, też jak mieszkała i bardzo mi się podobało się te podejście kościołu katolickiego odwrotnie naszej cerkwi moskowskiej wtedy, jak było, bo teraz mamy już jakby parafii ukraińskie kościołowi, to już by też zmienia tradycje. Chciała też poznać, jak to, co to jest wiara w ogóle.
Czyli byłaś otwarta na takie,
tak,
wyznania różne. Bo i Niemcy, i Polska, tak?
Tak, czyli było mi ciekawe zobaczyć, jak to. Teraz bardzo dużo przyjeżdżam do kościoła, bo pracuję w Karytasie. Bardzo dużo odwiedziałam kościołów. W życiu chyba tyle nie widziałam.
Teraz się post rozpoczął w prawosławnym kościele.
No, ja przeżywam tu już wszystkie święta z katolikami, po katolicku. Nie rozdzielam święt na nasze albo katolickie. Czyli dla mnie jest ważne, że wiara jest w środku mnie, nie? Ja nie uważam, że to jakaś data ma różnicę z tym wszystkim. Staram się dotrzymać się tych zakonów bożych. Nie wiem, na tyle się mi udaje, ale staram się.
A dzieci twoje?
Nie chodzimy, my niestety nie chodzimy do kościoła. Nie ma takiej jakby tradycji u siebie założonej, może od dzieciństwa i myślę, że też mi trudno teraz włożyć do swoich dzieci. Po prostu staram się trzymać się tego, co no, właśnie się nauczyła mi babcia, tej tradycji, trzymać się jakiegoś postu, trzymać się to, że jest Bóg, że ma być wiara, że trzeba żyć po Bożym zakonom.
A zdarza ci się modlić w języku ukraińskim?
Codziennie, jak wsiądam w samochód, to babcia mi nauczyła takiej krótkiej modlitwy, że Angel Stróż, idź za mną, ty jesteś z przodu, a ja za tobą. I to tylko wsiądam w samochód, ja zawsze 3 razy to powtarzam. Tak mnie nauczyła i tego się trzymam.
My dokładnie też mamy taką modlitwę.
I jak wsiądam w samochód, ona mi tak nauczyła, że jak Wiktoria, jak wsiądasz w samochód, od razu się zwróć się do Angela i niech z tobą będzie w drodze. No i tak staram się na co dzień to powtórzyć i tego trzymam się. Jakoś się swoimi tam słowami w swojej głowie mogę zwrócić.
A twoja wiara to też chodzenie do księdza katolickiego na przykład?
Nie, nie, nie chodzę. Właśnie my mamy w Karytasie piątek mszę świętą przed pracą i tak się zawsze zastanawiałam, czy pójść, czy nie pójść. Jakoś powiem tak, nigdy nie było takiej rozmowy ni z kim, żeby z kimś się tak pogadać i ktoś mi wytłumaczył, o co chodzi, jaka to jest wiara, co trzeba dla tego zrobić. Też ze swojej strony też nie bardzo się interesowała się może tym wszystkim. Może ja się jestem za młoda trochę.
Może jeszcze czas tak przyjdzie na to i bardzo otworzysz się na te tematy.
Może. Ja tak myślę, że codziennie staję bliżej tego może kroku.
Przypomnijmy, że prawosławni i grekokatolicy także rozpoczęli Wielki Post. W tym roku Wielkanoc wypada w Kościele Wschodnim 12 kwietnia, czyli tydzień później niż u katolików. A teraz wrócimy do przesłania Wielkiego Postu. Dziś druga niedziela tego czasu. Przypomnijmy, że krzyż jest centralnym symbolem chrześcijaństwa i tego okresu. Choć w czasie Wielkiego Postu dopiero w piątą niedzielę, czyli pod sam jego koniec, krzyż zostaje zasłonięty, warto przypomnieć, że ten niezwykły zwyczaj pochodzi jeszcze ze średniowiecza. Współczesne zasłanianie krzyża to przede wszystkim znak pokory i skupienia. I na ten temat właśnie o słowo wyjaśnienia poprosiłem księdza doktora Krystiana Wilczyńskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego w Gdańsku.
Krzyż to było narzędzie zbrodni. To jest narzędzie, którym Rzymianie najbardziej srogo karali złoczyńców. To było pokazowe, to było tragiczne, dramatyczne. Śmierć na krzyżu była jedną z najbardziej okrutnych śmierci. Żydzi, którzy w swoim prawie mieli zapisane, że kto umrze na drzewie, jest przeklęty. I jakoś to prawo się z rzymskim, dużo później przecież narzuconym w tych terenach, zbiegło. Żydzi połączyli sobie, że może zróbmy tak, że tego, który nam przeszkadza, który mówi o sobie, że jest Bożym Synem, który no co prawda robi cuda i robi takie spektakularne, ale przeszkadza nam, bo nie myśli jak my, to może byśmy go na drzewie jednak zawiesili przy pomocy Rzymian, żeby był przeklęty, żeby nikt o nim nawet nie mówił, bo o przeklętych się nawet nie mówiło, żeby pamięć o nim nawet po jego śmierci się zatarła. A to, no to jedna z warstw, prawda? Czyli krzyż jako narzędzie zbrodni. Dla nas, chrześcijan, od samego początku krzyż, właśnie to narzędzie zbrodni, nagle, bo to już w pierwszych zapisach Nowego Testamentu mamy, nikt się na to nie umawiał, spontanicznie stał się miejscem chwały. I teraz pytanie, co musiało nastąpić, żeby z największego narzędzia zbrodni, gorszego niż stryczek, stało się to nagle narzędziem, którym chrześcijanie się szczycą? No musiało się tam na tym krzyżu wydarzyć coś hiperważnego, coś, co przekracza wszystkie wymiary czasu, przestrzeni. Tam musiała zaistnieć największa miłość, na jaką stać człowieka na ziemi. Chrystus, Jezus Nazaretu, wierzymy, Boży Syn, na krzyżu wycierpiał wszystko, co mógł wycierpieć człowiek. I nie mówię to tylko o cierpieniu fizycznym. To był człowiek odrzucony przez swoich, odrzucony przez towarzystwo religijne, przez przywódców państwowych, człowiek odrzucony przez swoją rodzinę, odrzucony przez swoich najbliższych, tych, którzy widzieli razem z nim, czynili cuda, ten, który dźwigał zło i grzech całego świata i mimo tego zdecydował się kochać tych, którzy go zabili, którzy go mordowali, który nie złorzeczył, ale prosił o przebaczenie. Więc miłość, która na krzyżu się objawiła, pokonała wszystkie grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów, łącznie z naszymi i tych, którzy będą po nas. I dlatego chrześcijanie na samym początku właśnie chlubili się krzyżem, o czym pisze bardzo bogato święty Paweł, a sam krzyż w ikonach, w sztuce chrześcijańskiej był ozdobiony najdroższymi kamieniami. Krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym na nim, to jest późniejsza część w chrześcijaństwie, też piękna, ta pasyjna wymowa krzyża. Natomiast sam krzyż stał się symbolem największej miłości we wszystkich wymiarach, północ, południe, zachód, wschód i głębi wymiarach, na jaką stać, no właśnie, człowieka, czy jaką można było spotkać na ziemi.
Patrząc na chrześcijaństwo, i to nie tylko to sprzed 2000 lat, ale to współczesne, to na świecie, choć tych osób, które przyznają się do Chrystusa, jest bardzo wielu, to jednak okazuje się, że chrześcijanie są dzisiaj w świecie najbardziej prześladowaną grupą.
Tak, to prawda. No właśnie, ciężko tutaj jakąś taką jakąś receptę dać na to, dlaczego tak jest. Starożytni już wtedy pisali w II, III wieku, mamy takie piękne świadectwo w liście do Diogneta, że chrześcijanie są w świecie i właściwie żyją tak jak wszyscy inni, natomiast oczekują zbawienia i w Chrystusie widzą Boga, w świecie, w którym każdy mógł sobie zobaczyć Boga, w czym chciał. Ale to przeszkadzało. Ich sposób życia, ich motywacja, miłość, której też jakoś symbolem jest właśnie krzyż Chrystusa, budziło w ludziach nie wiadomo dlaczego niechęć i dzieje się tak do dzisiaj. No bo co może zrobić człowiekowi miłość, tak? Symbol miłości, krzyż i za tym idzie całe dziedzictwo Kościoła. Co robi złego? Czego złego nauczymy się od krzyża? No niczego, chyba że jest znakiem sprzeciwu. A więc patrzę na krzyż i on mnie denerwuje, bo ja się muszę zmienić, bo czuję, że nie mogę zostać taki, jaki jestem, że stać mnie na więcej. I tutaj oczywiście konkretni ludzie, konkretne myśli, ale wydaje mi się, że to właśnie robi krzyż. Kiedy jest postawiony w przestrzeni widocznej, to jest dla jednych znakiem obecności Boga, a dla innych jest znakiem obecności kogoś, kto mnie no właśnie tą swoją czystością i świętością pobudza do zmiany nie zawsze chcianej.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Podróż w głąb siebie to hasło tegorocznej ekstremalnej drogi krzyżowej. To szczególne wyzwanie duchowe. Uczestnicy pokonują ponad 40 kilometrów. Dostępne są trasy o różnym stopniu trudności. Ekstremalne drogi krzyżowe odbywają się zazwyczaj w piątki Wielkiego Postu. O szczegółach Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Jakubem Gorskim.
Ta idea we mnie i pracuje, i dojrzewa, i właśnie jest to duża szansa na to, żeby w takim wymagającym wobec siebie momencie i przestrzeni trafić do czegoś głębszego. Pana Boga, do jakichś swoich takich najgłębszych potrzeb i wyjść, ukończyć tę drogę przemienionym.
Na początku też myślałam, że to ekstremalna, no bo przecież ciężka, fizycznie ciężka, ale to później przekłada się i na duchowość, i na to, jaką mamy relację z Panem Bogiem.
Ekstremalna nie oznacza taka ekstremalna sportowo. Mamy przypadki wielu osób, nie wiem, którzy na co dzień trenują maratony, biegają, nawet Ironmani, i mówią, że na drodze ekstremalnej, jeżeli oni zagłębią się tak duchowo i wewnętrznie w te rozważania, to mówią, że to jest zupełnie inaczej. To jest naprawdę jakiś moment kryzysu. Też są osoby, które mogą, można powiedzieć, przebiegają ekstremalną drogę krzyżową, bo myślą, że to jest taki kolejny wyczyn do zrobienia, ale to nie tędy droga.
Jak to się zaczyna?
W tym momencie się zaczyna u pewnych osób, które słyszą o tej idei.
I zaczyna dojrzewać.
I zaczyna dojrzewać. To jest takie ziarenko. I z tego dojrzewania rodzi się decyzja. I ta zmiana, która we mnie została ostatnio, jest też taka, że zawsze mówię, spróbuj, wystartuj parę stacji, z, nie wiem, z Matemblewa do Karwin, do Chważna. Też szanujemy takie wcześniejsze zejścia z trasy, ale to wymaganie od siebie jednak jest takie, że startuję z takim postanowieniem, że chcę iść do końca. Z Panem Bogiem, z rozważaniami, i teraz te rozważania niezwykle pomagają właśnie w takim głębokim przeżyciu. Bardzo mocno w tym roku są osadzone na różnych też rozważaniach świętego Jana Pawła II.
Gdyby ktoś usłyszał po raz pierwszy, ekstremalna droga krzyżowa?
W nocy startujemy po wieczornej mszy świętej. Idziemy w milczeniu, z takim szacunkiem do myśli i do słowa. Trzymamy się blisko, żeby ta myśl krążyła wokół tego, co się dzieje wewnątrz. Staramy się iść w oderwaniu od miasta, od zgiełku, od hałasu. Większość z nich idzie gdzieś przez las, plażą, więc to jest ten drugi element, milczenie. Natomiast trzeci to jest ta właśnie odległość i ten wysiłek fizyczny.
Jak rozmawiasz z osobami, które już uczestniczyły w tej ekstremalnej drodze krzyżowej, widać, że to wpływa na nich duchowo?
No to są takie, znowu podwójnie, intymne relacje i tych osób, i też moje, jak tego słyszę, bo taką mam cichuteńką satysfakcję, że gdzieś jakiś kamyczek gdzieś tam położyłem do tej drogi i oni wystartowali, przeszli. Mam parę takich relacji osób, które mówią, że ich to przemieniło, że zbliżyło duchowo, że nawróciło. Może podkreślę ten taki aspekt tej ciszy. Pędzimy wszędzie strasznie, a tutaj nagle się możemy wyłączyć na 8-12 godzin. Jak jeszcze ktoś się zastanawia, czy warto, tak, warto i... I to i jest takie, że po drodze są kryzysy i one są wpisane w drogę. Wyruszamy w drogę po to, żeby ten kryzys gdzieś się pojawił. W ogóle w drodze krzyżowej. Pan Jezus 3 razy upadał, ale ksiądz Piotr Pawlukiewicz powiedział, że to powinna być nazwa stacji 1, 2, 3 powstanie. Na pewno na koniec jest niesamowita taka satysfakcja i takie poczucie, że zrobiło się coś bardzo ważnego dla siebie w tym przygotowaniu do Wielkanocy, do Wigilii Paschalnej, do tego, żeby jakoś zbliżyć się do Pana Boga cierpiącego w jego drodze krzyżowej.
Jakie to są trasy? Gdzie można się zapisać? Czy trzeba to robić wcześniej? Czy może po prostu przyjść?
My zachęcamy, żeby się zapisać. Lekko licząc, mamy w naszym województwie ponad 30 rejonów, które przygotowały na ten moment już ponad 60 tras. Ale ta liczba jeszcze będzie wzrastać. To są te typowe, ekstremalne drogi krzyżowe. One startują zawsze w piątki Wielkiego Postu. Wszystkie szczegóły trasy, jak dojechać, gdzie dojdziemy, co jest po drodze, jak się przygotować, są na stronie edk.org. www.trasa.pl. W zakładce trasy jest taka wyszukiwarka. Wszystkich tras w Polsce jest ponad 600, plus kolejnych kilkaset, nie wiem, 150 czy nawet może więcej za granicą. Od pustyni w Arizonie przez Norwegię, więc to się naprawdę ta idea niesamowicie rozwinęła. I tam możemy na tej stronie właśnie znaleźć i możemy się zapisać. W tym roku pierwszy raz rejon w Małym Kacku, w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. O 20 też msza tam startuje, więc na tej mszy przede wszystkim jesteśmy, modlimy się. Świetnie jest, jeżeli jesteśmy już przygotowani tak duchowo, czyli na przykład wcześniej możemy pójść do spowiedzi i możemy się przygotować.
Gdyby ktoś się zastanawiał, czy dam radę?
Znam osoby, które nie mając żadnego przygotowania, więc wstały od biurka, zamknęły komputer o 17, a o 19 poszły i przeszły i było ciężko, bo były kryzysy, ale się udało. A są takie, które, no nie wiem, na 5 kilometrze miały jakąś kontuzję, coś się wydarzyło i mimo, nie wiem, nawet regularnego przygotowywania się, to się nie udało. Więc zakładajmy, że się uda i że nie jesteśmy w tej drodze sami. Czy iść razem, czy z grupą, to jest dobre pytanie. Warto się jednak z kimś umówić, żeby dla bezpieczeństwa, odwagi, żeby połączyć siły, pamiętając o zasadzie milczenia, czyli bez żadnego takiego zbędnego gadulstwa. Najbliższą taką rodzinną propozycją jest mała rodzinna ekstremalna droga krzyżowa, organizowana w Leśnie przez Oazę Dzieci Bożych. O godzinie 10:30 będzie krótka modlitwa w kościele parafialnym. Później jest wyjście około 5 kilometrów. Jest taka rodzinna trasa, zakończy się też modlitwą i posiłkiem w szkole podstawowej. I na przykład szkoła podstawowa dla chłopców Regata, też już któryś rok z rzędu siłami swoich uczniów, nauczycieli, rodziców, przygotowuje taką trasę krótszą. Ona startuje z Matemblewa i idzie do Oliwy.
I na koniec jeszcze informacja i zaproszenie na Noc Ponad Miastem w wykonaniu grupy artystycznej Nazaret i Stowarzyszenia Katolickie Centrum Kultury w Gdyni, Małym Kacku. Ten spektakl pasyjny odbywa się co roku właśnie w okresie Wielkiego Postu. Spektakl według scenariusza świętej pamięci księdza Idziego Piaseckiego jest próbą skonfrontowania biblijnych wydarzeń z Golgoty ze współczesnością. Spektakl odbędzie się w trzech miejscach. 13 marca w kościele Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku, 15 marca w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie i 22 marca w kościele świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni Witominie. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do podjęcia jakiegoś wysiłku w czasie Wielkiego Postu, do modlitwy o pokój, do podróży w głąb siebie i to nie tylko w sposób ekstremalny. Pozdrawiamy Państwa wraz z Jackiem Puchalskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.